Tytuł Szymon Turcza, a to jest podcast realizowany przy okazji organizacji biegów Po Horyzont. Zapraszam Cię na odcinek z cyklu rozmów o różnych wyzwaniach życiowych człowieka. Bo żeby stawić czoła tym wyzwaniom, potrzebujemy integralności naszej fizyczności, psychiki i duchowości. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Monika Chochla, która jak sama o sobie pisze na blogu Chce Mi Się, który prowadzi, lubi być w ruchu, lubi być między ludźmi, ale kocha też być samotnie. I właśnie o samotności będziemy rozmawiać. Zapraszam bardzo serdecznie.
Moniko, na sam początek muszę Ci zadać takie troszeczkę prowokacyjne pytanie, to znaczy, kiedy ostatni raz czułaś się samotna?
Nie spodziewałam się takiego mocnego uderzenia na początek. I myślę, że to jest w ogóle takie pytanie, które warto sobie od czasu do czasu zadawać. Ja chyba ostatnio czułam się samotna, kiedy były święta wielkanocne. Dlatego, że do mnie dotarło, że w otoczeniu bliskich mi osób nie do końca mogę się podzielić tym, co przeżywam, co akurat czuję. I to było coś, co we mnie wywołało takie doświadczenie samotności. Że niby jestem wśród ludzi, ale do końca nie odsłaniam tego, kim jestem naprawdę, mojego serca, mojej duszy, moich emocji, myśli. Że okej, jestem sobie, ale gdzieś tak się ślizgam na powierzchni. I to było coś, co we mnie wywołało takie doświadczenie, aha, że niby jesteśmy razem, ale jakoś czuję, że nie do końca to jest taka bliskość, której bym w tym momencie potrzebowała.
Mm-hmm. Okej, okay. Pytam o to dlatego, że dzisiejsze nasze spotkanie jest wynikiem właśnie tego, że chcę o tej samotności troszkę porozmawiać i o tym uczuciu. No i zacznijmy właśnie od tego, że można powiedzieć, że jeżeli jest w Polsce ekspert od właśnie takich emocji, pewnie trudnych w odbiorze dla przeciętnej osoby, czyli właśnie na przykład samotności, gniewu, to spokojnie można powiedzieć, że ty takim ekspertem jesteś. Ale nie wyklucza się to pewnie z tym, że również tej emocji często doświadczasz, prawda?
Jako, że wszystkie osoby, które również z takiego punktu profesjonalnego pomagają innym, nadal zostają ludźmi, to przeżywamy te same emocje, co wszyscy. I to jest w ogóle bardzo normalne, że my czasami doświadczamy samotności, bo ona wynika też z takiej naturalnej potrzeby pobycia czasem samemu. Tego, że jestem osobno od innych osób, osobno od innych ludzi, że w jakiś sposób daję sobie taką przestrzeń na myślenie, na refleksję, na to, żeby nikt do mnie wtedy nie mówił, żebym ja chwilę pomilczała, żeby na przykład zachwycić się krajobrazem, który mnie otacza. I to jest potrzeba, która jest całkowicie normalna, naturalna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest tego za dużo. To znaczy, kiedy ja już nie potrzebuję być sama, a wciąż jestem. A wracając do tego, że każdy z nas, również eksperci, przeżywamy samotność, to tak. Za to jestem zaskoczona, bo jakoś tak się nie spodziewałam na dzień dobry takiego pytania, bo ono jest też trudne. Myślę, że dlatego, że my w ogóle nie mamy takiego kontaktu ze swoimi emocjami, jakie warto, żebyśmy mieli. I że nie w każdym momencie zadajemy sobie pytanie w ogóle, co ja teraz czuję, co przeżywam i czego ja potrzebuję. I czy na pewno robię to, co jest w zgodzie z tymi moimi potrzebami, których akurat być może w tym momencie nie mam zaspokojonych.
Rozumiem. Zdaję sobie sprawę, że to pytanie mogło zaskoczyć, ale wydaje mi się, że to jest niezwykle częsty zarzut, który pada w kierunku no właśnie takich osób jak psycholog, jak osoba, która ma pomóc nam radzić sobie z emocjami, bo skoro po tej drugiej stronie stoi właśnie ten człowiek, który również ma pewnie podobne problemy, pewnie podobnie odczytuje rzeczywistość, tylko ma jakąś wiedzę, której nam brakuje, no to często pojawia się taka wątpliwość, czy to jest osoba, która faktycznie może nam pomóc. I tutaj chciałbym przejść do punktu pierwszego tego spotkania, czyli przedstawienia ciebie. Gdybyś mogła odpowiedzieć, na czym polega ekspertyza w temacie samotności, na czym polega ta wyjątkowa umiejętność czy wiedza, która składa się na to, że faktycznie możemy powiedzieć, że jesteś osobą, która na tym temacie się zna, czy jest w stanie komuś pomóc. Co takie osoby charakteryzuje i co charakteryzuje tym samym ciebie?
Myślę, że po pierwsze to, że jestem człowiekiem, czyli sama tej samotności doświadczam. Po drugie, na pewno pomaga mi wiedza, czyli to, że skończyłam studia psychologiczne, że też się szkolę w w tym, jak prowadzić terapię. Od kilku lat też pracuję z klientami indywidualnymi, z osobami dorosłymi, już w terapii krótkoterminowej opartej głównie na pracy nad przekonaniami, czyli nad tym, co my myślimy o sobie, o świecie i jak to wpływa na nasze zachowanie i na emocje, które przeżywamy. Ale myślę, że to, co chyba jest najważniejsze, to też to doświadczenie z gabinetu. Mhm. Wiesz, to, że ja słucham tych wszystkich historii, że nieraz spotykam się z człowiekiem, który przychodzi z tą swoją samotnością i mówi: Pani Moniko, ja nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I na przykład przychodzi i zanim w ogóle cokolwiek o sobie powie, już zaczyna czasem płakać. Czyli że to jakby to doświadczenie i samotności, i często takiej bezradności, czy w ogóle jakiegoś odosobnienia, tego, że ja nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem, jak sobie poradzić, jest tak silne, że to się po prostu aż wylewa. Mhm. Że nie jestem w stanie tego w żaden sposób zatrzymać ani kontrolować. I jeżeli tylko odrobinę poczuję się bezpiecznie, no bo umówmy się, że gabinet psychologiczny jest takim miejscem, gdzie tak się powinniśmy czuć. Bezpieczni, zrozumiani, zaakceptowani, przyjęci tacy, jacy jesteśmy, z tym całym wachlarzem i całym spektrum emocji, które przeżywamy, to czasami wystarczy naprawdę jedna krótka chwila i widać jak na dłoni, z czym ten ktoś przychodzi i z czym się mierzy. No bo pod spodem całej samotności, którą doświadczamy, jest to, że my wszyscy potrzebujemy być blisko. Wszyscy potrzebujemy więzi, kontaktu z innymi, miłości, szacunku, przynależności. I najbardziej na świecie boimy się, że to stracimy. I kiedy czujemy się w jakiś sposób odrzucani czy opuszczani, nawet będąc w związku, to właśnie to są takie sytuacje, które prowokują nas do tego, żeby sięgnąć po pomoc, bo często sobie z tym już nie radzimy.
Właśnie tutaj dopytam, jeżeli chodzi o to sięganie po pomoc. Tak mi się wydaje i nie chcę tutaj narzucać kontekstu tej odpowiedzi, ale bardzo mówi dużo się o tym, że sięgamy po tą pomoc, jeżeli chodzi o radzenie sobie z takimi trudnymi emocjami, zdecydowanie za rzadko. Czy twoja wyjątkowa perspektywa osoby, która na co dzień tej pomocy udziela, właśnie się tym pokrywa, to znaczy faktycznie za rzadko lub za późno zwracamy się po pomoc?
Niestety tak. I jednocześnie od kilku lat obserwuję, że to się zmienia, że jest coraz większe przyzwolenie społeczne na to, że można mieć psychologa, że można mieć psychoterapeutę, że można w ogóle korzystać z takiej formy wsparcia i że to nie znaczy, że jesteśmy zaburzeni albo jacyś, mówiąc potocznie, walnięci. Tylko to znaczy, że jakoś bierzemy odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje. Mhm. Bo nikt nas niestety nie uczy tego, jak sobie radzić z emocjami. Nikt nas nie uczy tego, jak je regulować, jak je nazywać, jak w ogóle je przeżywać w zdrowy sposób. I to jest taka nauka, którą musimy wykonać jako społeczeństwo. Ja myślę, że jeszcze minie wiele lat, zanim to będzie takie powszechne, normalne i całkowicie zwyczajne. Ale też napawa mnie nadzieją fakt, że z roku na rok jest coraz więcej chociażby psychoterapeutów, którzy działają w internecie i też normalizują pewne rzeczy, piszą czy o zaburzeniach, czy o różnych trudnościach, czy o lękach, które możemy przeżywać. I nie bez znaczenia jest doświadczenie pandemii i tego, że te prawie 2 lata, które spędziliśmy w dużej mierze w jakimś zamknięciu czy w izolacji od innych osób i jeszcze w takim poczuciu trochę lęku i niepokoju, co to w ogóle będzie, z czym się ten COVID je i do czego nas to wszystko doprowadzi, to też sprawiło, że bardzo wiele problemów, które mieliśmy, wyszło na wierzch i już nie da się dłużej tego ukrywać. Nie da się tego już zamiatać pod dywan. Więc bardzo wiele osób sięgnęło po pomoc właśnie w trakcie pandemii albo zaraz po jej zakończeniu.
Mhm. Tutaj dopytam, tą drugą część mojego pytania chcę bardziej zaakcentować, to znaczy, czy z twojej praktyki, z twojego wyjątkowego doświadczenia zgadzasz się z tym, że sięgamy po tą pomoc za późno, to znaczy, że osoby, które przychodzą do gabinetu, które chcą sięgnąć po pomoc, to już są osoby naprawdę wycieńczone tymi emocjami, które przeżywają, a nie osoby, które po prostu chcą się nauczyć, jak swoimi emocjami na przykład zarządzać.
Myślę, że nie jestem w stanie tak prosto, jednoznacznie odpowiedzieć, bo obserwuję też takie zjawisko, jak coraz częstszy udział w różnych warsztatach rozwojowych czy w różnych takich formach psychoedukacyjnych. Czytamy pewne artykuły, kupujemy książki, wykonujemy różne ćwiczenia, są różnego typu kręgi czy szkolenia, na które możemy pójść i też coraz więcej jest tego w firmach, w których pracujemy. Mhm. Więc często jest tak, że na takim poziomie, że jeszcze nie jest bardzo źle, ale może być lepiej, już wtedy zobaczymy, że aha, czyli jest jakaś alternatywa, że ja nie muszę przeżywać rzeczywistości w taki sposób, który, jak to robię teraz. Czy jest jakaś inna opcja. I jest taka grupa osób, które się wtedy już zgłaszają po pomoc, bo po prostu chcą żyć z jakąś lepszą jakością, chcą sobie trochę lepiej radzić, chcą na przykład mieć bardziej satysfakcjonujący związek, w którym są, chcą być bardziej efektywni w pracy. A jest też taka grupa osób, która rzeczywiście trafia wtedy, kiedy jest już bardzo źle. Za to na pewno niezależnie od tego, czy my się zgłosimy wcześniej czy później, to zawsze jest jakaś szansa na to, że z tego wyjdziemy. I że nauczymy się w taki sposób też zarządzać tym, co przeżywamy, co czujemy i naszymi myślami, przekonaniami, schematami, że jesteśmy w stanie żyć w taki sposób, że to będzie dla nas bardziej satysfakcjonujące.
Okej, to przesłanie pojawia się bardzo wcześnie w naszym materiale. Może to dobrze, bo raczej jeżeli gdzieś nasi słuchacze wymiękają, no to pewnie gdzieś przy początku materiału niż przy końcu. Jeżeli jesteście z nami do końca, to bardzo za to dziękujemy. Ale jeżeli coś, drogi słuchaczu, miałbyś z tego materiału zapamiętać, jeżeli to miała być jedna rzecz, to niech to będą właśnie te słowa, że na pewno nigdy nie jest za późno, żeby po taką pomoc sięgnąć. No dobrze, w takim razie przejdźmy do właśnie tego głównego bohatera naszego spotkania, to znaczy pojęcia, jakim jest samotność, bo to nie jest proste słowo, to jest złożona emocja, to jest złożone zjawisko. Gdybyś mogła opisać, co to takiego?
Myślę, że nawet bardziej niż emocja, to jest to pewien stan. Czyli doświadczamy samotności zarówno na takim poziomie uczucia, które wiąże się z tym, że nie ma w otoczeniu kogoś bliskiego, że na przykład chcę się do kogoś przytulić, nie mogę, że chcę do kogoś zadzwonić, powiedzieć o tym, co się we mnie dzieje. I mam wrażenie, że właściwie nikomu tak nie zależy, że nikt nie odbierze albo nie będzie miał czasu. Czyli to się dzieje na poziomie uczuć, jakiegoś takiego wyobcowania, czasem lęku, pewnego napięcia, niepokoju. Czasami też żalu czy zawodu, albo tęsknoty za czymś lub za kimś, ale też na poziomie myśli i na poziomie zachowań. Nie? Czyli to jest taka bardziej złożona rzecz niż tylko emocja. To jest pewien stan, bo temu byciu w samotności towarzyszą też takie myśli, że być może nie zasługuję, być może nie jestem wystarczająco fajny czy fajna, żeby ktoś ze mną był, albo żeby był blisko, żeby mnie wysłuchał. Czasami nawet płaczę, czyli to jest jakieś konkretne zachowanie, które temu towarzyszy. Często samotności towarzyszy taka myśl, że jestem jakiś inny, ja tu nie pasuję. Coś jest takiego we mnie, że nie do końca inni chcą być blisko mnie. Czyli od razu zaczynamy myśleć o sobie, że coś jest z nami nie tak. To jest w ogóle bardzo niebezpieczne. A jeśli chodzi o zachowania, to poza płaczem, to często samotności towarzyszy to, że Nie dzwonimy pierwsi, nie piszemy pierwsi, nie wychodzimy z inicjatywą, czyli jakby pogrążamy się jeszcze bardziej w tej samotności, w tych myślach, które nieraz mogą być za trudne i które też właśnie nas raczej ściągają w dół, niż jakoś podnoszą do góry.
Czyli można powiedzieć, że na poziomie zachowania, tego czym objawia się samotność, jest to troszeczkę taka samospełniająca się przepowiednia, przynajmniej od pewnego momentu. Tak rozumiem to, co teraz powiedziałeś, że każda nasza akcja, kiedy pogodzimy się z tym faktem, czy jakby przylepimy do siebie sami sobie tą łatkę osoby samotnej, wpędzamy się w tą spiralę potwierdzania faktu, że faktycznie nikt nam nie pomoże, faktycznie nikogo nie interesujemy. Czy dobrze to rozumiem?
Bardzo często tak to właśnie działa. I tu znowu jest ważne takie rozróżnienie, że samotność sama w sobie nie jest niczym złym czy niepożądanym. Tak jak mówiłam, że to jest odzwierciedlenie pewnej ważnej potrzeby bycia raz na czas bez innych ludzi. I to jest okej. Za to jeżeli to się zaczyna robić chroniczne, czyli to nie jest tymczasowe doświadczenie, tak jak ja miałam na świętach, o co mnie zapytałeś na początku, tylko jeżeli to jest doświadczenie takie chroniczne, na przykład jestem osobą starszą i coraz bardziej czuję się wyizolowany czy wyizolowana ze społeczeństwa. Moi bliscy umierają, odchodzą, nie chcą mieć ze mną kontaktu, są zbyt zajęci. Albo jestem mamą na macierzyńskim I moi znajomi nie są jeszcze na tym etapie, albo już mają starsze dzieci. I znowu okazuje się, że w jakiś sposób jestem trochę wykluczona z pewnych rzeczy, które się dzieją. Są jakieś imprezy, na które nie jestem zapraszana, bo wiadomo, że mam małe dziecko. Są pewne rzeczy, których już nie zrobię z tym dzieckiem, albo jest to bardziej skomplikowane. Z drugiej strony jest bardzo dużo czasu spędzanego bez osób dorosłych, bez jakiegoś takiego poczucia, że jestem częścią tych trybików, które napędzają nasz świat, gospodarkę i wszystko. Więc jeżeli jest tak, że tego jest za dużo, za często, to rodzi się osamotnienie. I to już jest wtedy taki stan, który może prowadzić do obniżenia jakości życia, do nawet izolacji społecznej, czasami nawet do depresji. I wtedy już rzeczywiście mamy problem. Za to na takim poziomie, że ja czasem czuję się samotna, pomimo tego, że nawet mogę mieć blisko fajnych ludzi, to jest jak najbardziej okej. To wtedy jest to pewna informacja, którą warto zobaczyć i zadać sobie pytanie, co to mi mówi? Nie? O czym mnie informuje to, że ja się teraz czuję samotna? Bo ta samotność też ma różne oblicza. My często myślimy o tym, że samotność to jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w bliskim związku. A okazuje się, że możemy samotności doświadczać też wtedy, kiedy robimy coś, na co inni nie mają zgody, kiedy robimy coś inaczej niż pozostałe osoby. W przypadku biegaczy to jest taka samotność związana z tym, że kiedy wychodzę na trening, to często to jest 10, 15, 20 kilometrów bez nikogo obok mnie. Że muszę się zmierzyć z różnymi ocenami, krytyką, opiniami, czasem sarkazmem ze strony innych osób, które być może nawet to wyśmiewają, albo mi zazdroszczą, albo nie do końca akceptują tą moją pasję. Więc tu mamy bardzo dużo jest tych oblicz samotności, że to nie jest tylko takie proste, że aha, czyli jak ktoś nie jest w związku romantycznym, no to znaczy, że jest samotny. Bo też jest dużo osób, które są same, ale nie czują się samotne.
Właśnie jedno z tych oblicz, które chciałbym, żeby dopełniło ten obraz tego, jak tą samotność rozumieć należy, to jest właśnie takie oblicze, nazwijmy je popkulturowym, czy ogólnie kulturowym. Dotknęłaś tego trochę mówiąc o biegaczu, taki ideał sportowca. To raczej nie jest osoba, która właśnie spędza większość czasu ze znajomymi, na imprezach czy na randkach, tylko samotnie trenując, poświęcając czas w pełni wyrzeczeń. Jednym z tych podstawowych wyrzeczeń jest właśnie bliskość tego drugiego człowieka. Przynajmniej tak ten obraz najczęściej jest nam podawany w mediach. Podobnie jest na przykład z osobą sukcesu w wymiarze biznesowym, prawda? Entrepreneurzy, tak? Czyli ci self-made men, przedsiębiorcy, to też jest, przynajmniej jeżeli spojrzymy do tego najpopularniejszego wizerunku w mediach, osoba, która poświęca bliskość, no właśnie kosztem tego, żeby osiągnąć sukces. Czy to jest zjawisko zdrowe twoim zdaniem, czy to jest coś, co realnie szkodzi, przekłada się na to, że ten problem się powiększa?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest zdrowe, czy to nam szkodzi. Bo chyba najpierw zaczęłabym od tego, czy ja się godzę z takim kosztem. Bo samotność przeżywana właśnie w takich sytuacjach, kiedy wyznaczam pewne trendy, kiedy robię coś po raz pierwszy, kiedy jestem pionierem w jakiejś dziedzinie albo liderem na czele jakiegoś zespołu bądź firmy, albo nawet jeżeli jestem w opozycji do stylu życia osób, które mnie otaczają, przykładowo właśnie trenuję, a wszyscy inni obok spędzają czas wolny siedząc na kanapie i oglądając Netflixa, to zawsze kosztem będzie też to, że trochę będę przemierzać takie bezdroża. I ta nazwa bezdroża to nie jest moja nazwa. Tu bardzo polecam taką książkę dr Brené Brown z Odwagą w nieznane. Ona tam pięknie pisze o potrzebie przynależności i właśnie o tym, że możemy doświadczać takiej specyficznej samotności jako właśnie przechodzenia przez bezdroża. Że tam jeszcze nikogo przed nami nie było. Albo nikogo nie było z tych osób, które znamy, które są jakoś w naszym otoczeniu. I wtedy będziemy się czuć samotni. I to jest pewien koszt, który się z tym wiąże. Że ja robię piękne rzeczy, robię coś, co mnie kręci, że zmieniam świat w jakiś sposób, albo na przykład buduję świetną firmę, albo bardzo głęboko wierzę, że ta grupa aktywistów, na czele której stoję, że ona rzeczywiście zrobi coś dobrego dla otoczenia, ale to się wiąże z tym, że niestety będę w tym samotna, że będę w tym samotny. że nie będzie nikogo, kto będzie na tym samym levelu, co ja, kto mi poda rękę, kto klepnie mnie w ramię, kto powie, stoję tu za tobą, jestem obok. Mhm. Nie jesteś tutaj sam czy sama. I myślę, że nawet to hasło towarzyszące strajkowi kobiet, niezależnie od tego, co myślimy o całym tym zjawisku, to hasło nigdy nie będziesz szła sama, to jest właśnie też o tym, że nawet jeżeli robimy rzeczy, które są mało popularne w społeczeństwie, albo rzeczy, które są w zgodzie z naszymi wartościami, ale wiemy, że to będzie trudne, że jakoś się trzeba będzie przebić przez pewne mury, to z tym się będzie wiązało właśnie to, że bardzo potrzebujemy wtedy takiego wzmocnienia, że nie idziemy tam sami. Bo jak idziemy sami, no to jesteśmy trochę takimi banitami.
No jasne. Tak sobie myślę, że gdybym trenował i później wziął udział na przykład w takim biegu, to faktycznie pogodziłbym się z tą samotnością, żeby być tam na tym pierwszym miejscu, ale chciałem dopełnić ten obraz i jednak wrócić, bo tak jak mówisz, te trudności, które napotykamy, to jest właśnie ten moment, w którym tej solidarności i właśnie poczucia odwrotnego do samotności, czyli właśnie bliskości drugiego człowieka, pewnie potrzebujemy najbardziej. I ty powiedziałaś o kilku takich sytuacjach, które są zupełnie naturalne, bo zarówno urlop macierzyński, jak i fakt, że w pewnym momencie naszego życia więcej osób będzie odchodzić z tego świata, z naszego otoczenia, niż się pojawiać, będziemy poznawać te nowe osoby, to są zjawiska naturalne. No i pewnie w tych sytuacjach najbardziej jesteśmy narażeni na to, żeby doświadczać tej negatywnej samotności, tej, która może być bardzo, bardzo negatywna w skutkach. I pytanie, no i jakby pytanie drugie, czy w ogóle jest na to odpowiedź, ale co w takiej sytuacji zrobić? To znaczy, kiedy samotność, której doświadczamy, odnosi bardzo negatywny wpływ na to, jak my się czujemy i pewnie na jakimś nawet podświadomym poziomie jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę, że tak faktycznie jest. To znaczy, że cierpimy ze względu na to, że nie mamy tego poczucia bliskości. Co się robi w takich sytuacjach?
Ja bym chyba zaczęła od tego, żeby dać sobie taką szybką pigułkę wsparcia w postaci uspokojenia naszego układu nerwowego. I tu taki kawałeczek biologiczny. Mhm. Nasz układ nerwowy odbiera izolację, samotność, odosobnienie w pewien sposób jako zagrożenie. Z uwagi na to, że mamy tak bardzo silną potrzebę więzi i przynależności, i z uwagi na to, że w czasach pierwotnych życie poza grupą było niejako wyrokiem śmierci. To znaczy w takich czasach jaskiniowych, jeżeli byłeś wykluczony z jakiegoś powodu z grupy, no to oznaczało, że nie jesteś w stanie sam sobie niczego upolować. Nie dasz rady sam przejeść tego mięsa, które w tym momencie posiadasz. I nawet nie prześpisz się spokojnie, bo nie da się jednocześnie spać i czuwać.
Przepraszam, że ci przerwę. Odwołując się do mojej analogii z tym biegiem, pewnie w prehistorii nikt nie chciał być na czele tego peletonu, prawda? Gdzie może czyhać zwierzyna, może czyhać jakakolwiek niepewność, tak? Stąd to poczucie właśnie takiej mocnej potrzeby solidarności.
Tak, bo jeżeli ja wiem, że nie jestem sam, nie jestem sama w tym wszystkim, że jest obok mnie jeszcze ktoś i jest nas wielu i nas nie pokonacie, to wtedy też możemy lepiej stawić czoła tym wyzwaniom, które przychodzą i w ogóle zagrożeniom, bo jakby nie patrzeć, to wiele tysięcy lat temu świat nie był tak bezpiecznym miejscem, jak jest teraz, a nawet teraz okazuje się, że nie jest do końca bezpieczny. Za to jak popatrzymy na to, jak się rozwija nasz mózg, to on jest cały czas jeszcze na tym etapie 400 tysięcy lat temu. To znaczy on nie ogarnął, że my od 60-70 lat mamy świat, w którym de facto moglibyśmy na takim funkcjonalnym poziomie przeżyć sami, bez kontaktu z innymi ludźmi. To by się dało już zrobić, ale to jest bardzo krótki okres i tak patrząc na historię ludzkości, więc my jeszcze tego nie wiemy i nasz umysł cały czas pracuje na zasadzie tych pierwotnych odruchów. Więc jeżeli w jakikolwiek sposób czujemy, że jesteśmy poza grupą, no to nasz układ nerwowy jest pobudzony, jest w napięciu, uruchamiają się nam wszystkie takie reakcje związane z walką, ucieczką bądź zamrożeniem, takie bardzo pierwsze. I potrzebujemy trochę ten układ nerwowy uspokoić. Najlepiej zrobić to dotykiem. I tu niespodzianka. Badania pokazują, że nie musi to być dotyk od drugiej osoby, tylko możemy też dotykać się sami. Ja wiem, jak to brzmi, ale chodzi nawet o takie proste gesty objęcia się ramionami, tak jakbyśmy sami siebie chcieli przytulić, albo dotykania swoich dłoni, głaskania się, poklepywania się po ramionach, bądź po udach, po kolanach. Czyli różne takie rzeczy, które są związane z dotykiem, bo wtedy też nasza skóra przekazuje dalej bodźce, mówiące o tym, okej, okay, jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna, jest tutaj ktoś obok. No nie, że jakby nie jesteśmy sami. No nie, mimo że sami sobie to robimy. Bardzo też pomaga bycie blisko zwierząt i głaskanie też tych zwierząt. To jakby znowu jest kwestia ssak ze ssakiem. No nie, to też jest coś, co bardzo nas uspokaja. I to w ogóle widzimy też w takich sytuacjach traumatycznych, jakich dookoła nas jest teraz dużo. Osoby, które uciekają z Ukrainy i biorą swoje zwierzęta, nieświadomie też robią to dlatego, że to zwierzę bardzo pomaga. Po pierwsze, sytuacja traumy nas wytrąca z naszej codzienności i jakby robi nam takie gwałtowny stop w naszym życiu, a pies tego nie wie. Pies dalej potrzebuje wyjść na spacer, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, potrzebuje o stałych porach jeść, więc to jest też coś takiego, co nas zmusza do działania dalej w naszej rutynie. No a druga rzecz jest taka, że mamy blisko siebie innego ssaka, do którego możemy się zawsze przytulić. Więc jakby to jest taka pierwsza pomoc, no nie, którą możemy zrobić. Dla osób, które bardziej cierpią z tego powodu, polecałabym sobie wygooglać taką procedurę 5 kroków, nazwaną Emotional Aid Protocol. To jest z takiej może nie nurtu terapii, ale to jest takie narzędzie służące właśnie pracy też z układem nerwowym, związane z czymś, co się nazywa somatic experience, czyli takie bardzo związane z ciałem, ale na bazie badań tego, jak nasza neurobiologia działa. Więc tutaj też można z tych 5 kroków konkretnie skorzystać. Są w internecie filmiki, więc nie będę o tym opowiadać, jak się to robi. Mhm. Ale między innymi chodzi o takie stanie, oddychanie, poklepywanie się, przytulenie. To, co też nam bardzo może pomóc, to wyjście do ludzi mimo wszystko. Czyli wtedy, kiedy czujemy jakoś się już osamotnieni czy w ogóle samotni, to trzeba zrobić pierwszy krok i nie zrażać się tym, że to się od razu może nie udać. Ale też zgodzić się na to, że jeżeli ja nie chcę już biegać samotnie, no to czasem trzeba będzie zwolnić i dorównać do kogoś, kto jest na innym poziomie niż ja. Mhm. Czyli za cenę być może mojego jakiegoś rozwoju takiego biegowego i kolejnych osiągów zyskuję coś, co mogę nazwać tym, że mam w tym jakiegoś kumpla, czy mam inną bliską osobę, z którą to robię, że nie jestem aż tak samotny podczas tych wszystkich treningów, bo myślę sobie, że to są naprawdę, to jest ogromna liczba godzin. Mhm. Nawet trenując do maratonu, nie? Więc wychodzenie z inicjatywą, a jeżeli mamy wrażenie, że jakoś tego nie ogarniamy, że jest za dużo tej samotności, to naprawdę warto się zwrócić po pomoc do profesjonalistów. My też po to jesteśmy. Mhm. I to jest też taka przestrzeń, gdzie mamy gwarantowane to, że zostaniemy z tym zrozumiani, wysłuchani, że ktoś nas otoczy ciepłem, empatią i troską. I jednocześnie też nam pokaże, co może być pod spodem tej samotności. Bo wiesz, to nie jest tak, że my się czujemy samotni i to koniec, tylko tam można jeszcze podrążyć. I czasem możemy znaleźć rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. A które też nas w jakiś sposób uwolnią od takiego dojmującego przekonania, że coś jest z nami nie tak, skoro inni nie chcą być w relacji z nami. Mhm.
Na przykład, jeżeli mogę cię tutaj pociągnąć za język, bo to jest bardzo ciekawy temat, jak właśnie zmierzenie się z jakimś jednym problemem może otworzyć nam cały proces jakiejś wewnętrznej zmiany. Co na przykład możemy odnaleźć właśnie zaglądając pod tą skorupę samotności?
Czasem jest tak, że samotność jest ucieczką. I osoby, które są samotne, jakoś intencjonalnie, mniej lub bardziej świadomie nie wchodzą w związki różnego typu. Myślę tu o przyjacielskich, o partnerskich, czy o byciu w grupie, nawet w pracy, takiego większego zaangażowania się w te relacje, które się tam wydarzają. To często to może być ucieczka. Że tak bardzo boję się bliskości. I na przykład mam takie doświadczenie, że rodzice nie do końca mnie akceptowali, że nauczyciele czasem się wyśmiewali, albo że mam za sobą jakieś przykre doświadczenia ze szkoły, kiedy grupa rówieśników mnie odrzuciła. I jakby obudowuje się, tak jak to ująłeś, taką skorupą samotnika, bo boję się, że jak ktoś zobaczy, jak jestem naprawdę, to mnie odrzuci. A nie chcę przeżywać tego bólu po raz kolejny. To jest największy ból, jakiego możemy doświadczyć. Ból odrzucenia. Więc często ta samotność jest takim uprzedzeniem tego. No nie? Mówiliśmy o samospełniającej się przepowiedni, a tu jest jeszcze takie zjawisko, że ja, żeby to się nie wydarzyło, to ja już to uprzedzę. Jakby zawczasu zadbam o to, że no, mam takie tempo, że nikt mnie nie dogoni. Ja tu sobie wyjdę na trening, a wy sobie jakoś tam radźcie z problemami sami. Więc czasem to będzie jakaś ucieczka. Czasami to jest też forma takiego znieczulenia się, czyli ja tak bardzo nie chcę się zmierzyć z różnymi nieprzyjemnymi emocjami albo trudnymi sytuacjami, które są częścią mojego życia, że uciekam. I na przykład właśnie uciekam w bieganie albo uciekam w telefon, w Netflixa. W różne rzeczy możemy uciekać.
W biznes.
Oczywiście w pracę. To jest teraz jeszcze takie bardzo wzmacniane przez kulturę produktywności, że jesteś taki wow i świetny i wszyscy teraz na ciebie patrzą, bo ty tak dużo pracujesz. No, tylko że pod spodem jest bardzo mały chłopiec albo mała dziewczynka, która po prostu potrzebuje chociażby dowartościowania. Jakby też to, co czasem pod tą samotnością jest i... Tu trochę zrobię taką stopklatkę, bo żeby mówić o tym lęku przed odrzuceniem i o tym, że właśnie samotność jest wynikiem też tego, że my bardzo potrzebujemy więzi i boimy się tego, że jej nie będziemy mieć, to możemy doświadczyć odrzucenia na dwóch poziomach. Społecznym i indywidualnym. I to odrzucenie społeczne polega właśnie na tym wykluczeniu z grupy. Co dla naszego układu nerwowego jest jasną informacją. Jesteś w niebezpieczeństwie. To z tych powodów, o których mówiliśmy. Tu jakby jaskinie, pierwotność i tak dalej. Ale odrzucenie na poziomie indywidualnym w tej kulturze, gdzie jest taki mit związków romantycznych, że on czy ona zaspokoi wszystkie moje potrzeby, to się nigdy nie wydarzy i to w ogóle jest niezdrowe, żeby tak było. Bo my potrzebujemy wioski i wielu różnych relacji, a nie tylko jednej, jedynej. I do końca życia, i po prostu cudownej, i wyjątkowej. Odrzucenie na poziomie indywidualnym, ono się lubi skleić z naszymi takimi doświadczeniami bardzo trudnymi z dzieciństwa, kiedy czuliśmy się odrzuceni. Czyli z różnymi opuszczeniami, zawodami, sytuacjami, w których rodzice nie dali nam wystarczającego poczucia kompetencji, nie dali nam wystarczającej wolności i na przykład robili bardzo wiele rzeczy za nas, nie pozwalając nam doświadczyć tego, że my sami damy sobie radę. Bądź też z doświadczeniami dużych lęków czy niepokojów ze strony najczęściej mam, które nam zabraniały wielu rzeczy i które nas nauczyły tego, że trzeba się bać innych ludzi, bo oni mogą nam zrobić coś złego. Ale też z takimi doświadczeniami, że dostaliśmy za mało miłości, czułości, dotyku, bliskości. Niestety bardzo wiele osób wywodzi się z rodzin rozbitych, alkoholowych, przemocowych albo z rodzin, gdzie po prostu któreś z rodziców było nieobecne emocjonalnie. Mam wrażenie, że dopiero teraz rośnie takie pokolenie osób, które są bardziej świadome w rodzicielstwie. Mamy też dostęp do bardzo dużej ilości wiedzy, narzędzi, wsparcia też tego, jak to robić. Jak być takim rodzicem, który daje te różne rzeczy. Ale jak myślę o pokoleniu 20-30 lat wstecz, to nikt tego nie wiedział. Wszystko robiliśmy intuicyjnie. No i mamy teraz też tego takie konsekwencje, że obecni 20-30-latkowie, 40-latkowie i wszyscy starsi mierzymy się z tym, że najczęściej nie dostaliśmy w domu tego wszystkiego, co potrzebowaliśmy. I teraz jeżeli nas odrzuca ktoś, w kim się zakochamy, ktoś, na czyją przyjaźń liczyliśmy, albo kolega z pracy, to może to nam zrobić bardzo dużą wyrwę, dlatego że nam się to przykleja do tego bardzo wczesnego doświadczenia, odrzucenia.
I takie połączenie potęguje pewnie to, co odczuwamy i sprawia, że to jest właśnie jakiś taki ból, który łatwo schować i sprowadzić do właśnie powiedzenia, że czuję się samotny, a gdzieś tam pod tą skorupą jest bardzo, bardzo duży problem, który pewnie potrafi zidentyfikować jedynie specjalista? Czy mylę się tutaj i możemy sobie taką podróż do wnętrza siebie przepracować sami?
Możemy zrozumieć to, co się z nami dzieje sami, na przykład przy pomocy dobrych książek, ale trudno będzie uleczyć te rany inaczej niż w relacji, bo one powstały w relacji, więc potrzebujemy kogoś, kto będzie takim Wiesz, czasem w terapii się mówi, że psychoterapeuci są takimi rodzicami zastępczymi. No i trochę tak jest, że my troszkę mamy taką rolę, żeby otoczyć tego klienta czy pacjenta troską, zrozumieniem, też dać mu przestrzeń na wyrażenie tych emocji, nie odrzucić go przy tym, pokazać, jak to można jakoś zrobić inaczej. I przechodzimy przez to razem. To znaczy, jakby ty jako osoba korzystająca ze wsparcia już nie jesteś sam. Nie masz drugą osobę, która idzie za tobą i która ci w tym towarzyszy. I która też niejako wie, gdzie dojdziemy. W takim sensie, że no wiadomo, jaki jest cel terapii, żeby gdzieś te rany zaleczyć i żeby one były uzdrowione, żeby już tak nie wpływały na nasze codzienne schematy i żeby nam się to nie odpalało w momentach, kiedy w ogóle to nie jest nam potrzebne do niczego. Więc jak najbardziej możemy zrozumieć to, co się dzieje bez pomocy tutaj psychoterapeuty czy psychologa, ale jeżeli potrzebujemy uzdrowienia, no to najczęściej jednak to się będzie działo w relacji. Ale czasem może być tak, że trafimy na jakąś mądrą osobę, partnera czy partnerkę, kto nam w tym pomoże, mniej lub bardziej świadomie. Więc to też nie jest tak, że jeżeli czujemy się teraz samotni, to na pewno tam jest jakieś takie głębokie źródło i po prostu zejdziemy do Hadesu i nie wiadomo, co tam znajdziemy. To nie ma tutaj znaku równości. Często tak jest, ale to nie jest konieczne. Tak czy siak na pewno warto sobie zadać pytanie, co pod tą samotnością się kryje i dlaczego, czy mi jest w ogóle dobrze z tym, że jakoś tam czuję się samotny? Czy to jest rzeczywiście z tej potrzeby, że ja chcę teraz chwilę odosobnienia? Czy to jest gdzieś wyraz tego, że uciekam, albo że coś mnie boli, albo że nie chcę po raz kolejny doświadczyć odrzucenia? No jakby tu warto samemu sobie najpierw zadać te pytania.
No właśnie od początku tej rozmowy praktycznie ja tutaj czaję się z takim coming outem, dlatego że jechałem na to spotkanie ponad 2 godziny. Ja na przykład jestem typem osoby, które ubóstwia samemu pokonywać kilometry i samotność kojarzy mi się z wieloma bardzo pozytywnymi doświadczeniami. Pewnie warto, żebym zadał sobie pytanie, skąd to się bierze i czy to nie jest tak, że też przed czymś uciekam, ale pewnie do pewnego stopnia wszyscy przed czymś uciekamy i to niekoniecznie musi być coś złego, prawda?
Tak, i poza tym, wiesz, taka samotność, kiedy ty to kontrolujesz, że ty wiesz, że to lubisz, że tego potrzebujesz, że jak pobędziesz 2 godziny sam, to potem jesteś kimś lepszym dla bliskich ci osób, że łatwiej się z tobą dogadać, jesteś bardziej wyciszony, uspokojony, to wtedy to w ogóle jest bardzo na plus i rób to jak najczęściej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nam samym też to przeszkadza. Jak nas zaczyna to uwierać, albo jak naszym bliskim to przeszkadza. Czyli wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy rodzinę, w której jest jakiś trudny temat do podjęcia. Na przykład przeprowadzki, wyboru szkoły dla dziecka, czy jakiś jest nawarstwienie różnych kłótni.
Temat trudny, ale to, co powiedziałaś, jest też z drugiej strony normalne. To znaczy, tak. To są rzeczy, które po prostu nas spotykają w życiu.
Tak, i w ogóle myślę, że to jest też ważny kawałek. Czy my akceptujemy to, że ból, cierpienie, krzywda, śmierć, wypadki, choroby, że to jest część naszego życia? Nie da się przeżyć życia bez tego. Ale wracając do tej sytuacji rodziny, to wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli któryś z nich, czy mąż, czy żona ma w tej sytuacji jakąś taką formę swojej ucieczki, na przykład właśnie idzie biegać, trenować, albo ucieka w pracę, albo nałogowo ogląda seriale, albo się objada, albo idzie na zakupy i tam cała lista różnych rzeczy, bo to nie musi być tylko alkohol, który przychodzi nam pierwszy do głowy, to jeżeli jest tak, że zamiast się zmierzyć z tym problemem, porozmawiać, powiedzieć, że jest to na przykład dla mnie trudne i trochę jestem w bezradności, nie wiem co robić, nie wiem. Musimy jakoś znaleźć rozwiązanie, ale ja nie mam pojęcia, z czego skorzystać i mnie to jakoś przygniata, to jeżeli ja zamiast tego idę na jeden trening i wracam i słyszę od żony czy męża, mieliśmy o tym porozmawiać, a ciebie nie było. I mówię, dobra, to pogadamy jutro, a jutro specjalnie idę na jeszcze dłuższy trening i kolejnego dnia sytuacja się powtarza, no to wtedy to już nie jest zdrowe. W sensie takim, że to wtedy ewidentnie ta samotność ma jakiś cel, który nie jest, nie prowadzi nas na przykład do większej bliskości w relacji i który też nie pomaga nam spełniać naszych jakichś ważnych życiowo celów.
Mhm. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co teraz padło, bo wymieniłaś tak naprawdę w jednym szeregu właśnie nawyki takie jak alkohol, czy pracoholizm, czy zakupoholizm, właśnie z takimi nawykami, które kojarzą nam się bardzo zdrowo, na przykład sport. No i nie jest żadną tajemnicą, że tutaj chciałbym się szczególnie skupić, no właśnie na przykładzie biegania. Troszeczkę psów powiesiliśmy jak na razie na właśnie bieganiu jako jednym z takich wytrychów dla osoby, która nie chce wcale się mierzyć ze sobą, albo osoby, która uwierzyła w jakiś ideał samotnego wilka z przodu peletonu, może niekoniecznie prawdziwy, czy niekoniecznie najbardziej wartościowy, czy pasujący dla danej osoby. Ale chciałbym też poznać tą drugą perspektywę, czy sport taki właśnie jak bieganie, który ma ten pierwiastek samotności na pewno w trakcie treningu, może służyć jako pomoc w przepracowaniu w sobie takiego problemu, jakim samotność jest.
Wow, w ogóle super pytanie, dzięki.
Wow, ja dziękuję, słuchaj.
Wiesz, myślę, że znowu to zależy od tego, na ile to jest dla nas użyteczne. Jeżeli jest tak, że ja w pracy spędzam dużo czasu z ludźmi i wracam do domu i tam czekają na mnie dzieci, co znowu generuje bardzo dużo różnych bodźców, które trzeba ogarnąć. Mhm. To może być tak, że to bieganie jest dla mnie jedyną opcją pobycia samemu w taki uzasadniony sposób, która też sprawia, że ja wracam jakaś taka wyciszona do domu. Nie, że jakby to jest taka przestrzeń, która jest tylko dla mnie i dodatkowo jeszcze to jest zdrowe. Moje ciało się zmienia, dostaję jakąś tam odpowiednią dawkę ruchu, dotleniam się. Tam jest bardzo dużo korzyści. Każdy z nas jest świadomy tego, że generalnie ruch jest zdrowy, potrzebny i zaspokaja nam, robi nam dużo dobrego. Nie? Więc jeżeli jest tak, że mi to pomaga i właśnie mogę sobie coś wtedy przemyśleć, podjąć jakąś refleksję, mogę zobaczyć, co ja przeżyłam w ciągu dnia, zrobić sobie taki... przelecieć przez te różne chwile, znaleźć takie, które były dobre i takie, gdzie mogę na przykład coś zmienić. Przemyślę sobie pewne też trudne sytuacje czy konflikty, które mogły wystąpić w jakichś zespołach albo właśnie w mojej rodzinie i wracam z gotowością do tego, żeby o tym pogadać, żeby jakoś to rozwiązać, żeby to poszło dalej do przodu, to super. To znowu, no to róbmy to, no nie? Więc to nie jest tak, że tutaj naszą intencją jest wieszanie psów na biegaczach, bo to jest w ogóle przepiękny sport. Każdy sport myślę, że jest piękny. I znowu, to też nie jest tak, że decydując się na bieganie, to muszę to robić w samotności. Jest bardzo wiele grup, które się spotykają, zbierają i możemy biegać razem. Jeżeli startuję też w zawodach, no to wiadomo, że ma w sobie taki pierwiastek rywalizacji, czyli tego, że ktoś będzie przed kimś i że nie do końca złapiemy się za ręce i wbiegniemy na metę razem w tym samym momencie. Ale to znowu, no jest tak, że jednak nie jestem tam sama, tylko w otoczeniu są inne osoby, które robią to samo. Łączy nas też ta pasja. Mamy bardzo dużo wspólnych tematów. Nie, że to jest też taka rzecz, której my potrzebujemy, żeby żyć zdrowo. Jakieś swoje hobby, obszar zainteresowań, coś takiego, co jest też naszym takim, co trochę też mówi o naszej tożsamości. Mhm. Nie? Bo ta potrzeba więzi na tym poziomie grupowym, ona też się wyraża w tym, że grupa nadaje mi pewną tożsamość. Że ja już mogę powiedzieć o sobie, hej, ja jestem maratończykiem. Czyli to oznacza, że przebiegłam maraton i że oprócz mnie zrobiło to jeszcze tysiące innych osób i ja teraz przynależę do tej grupy w ogóle rozsianej po całym świecie. Mhm. Nie, to jest po pierwsze oczywiście wielki sukces, a po drugie jeszcze to daje mi pewną taką tożsamość czy przynależność. To daje mi jakąś historię. Tam jest jakieś zaplecze, tam są pewne zwyczaje, rytuały. Ci, którzy są maratończykami, być może ich ciała wyglądają inaczej niż ludzi, którzy nie przebiegli maratonu. No nie? Więc jakby tu jest bardzo dużo takich aspektów, które daje nam, które jakby są korzyściami z tego, że ja robię coś takiego jak bieganie. Mhm.
Czyli w pewien sposób po prostu uprawianie takiego rodzaju sportu, czy w ogóle pewnie sportu, może być takim troszeczkę wytrychem, żeby zacząć przynależeć, czy czuć, że się przynależy do grupy, nie robiąc nic, co by właśnie wymagało tego, czegoś, co mogę przyrównać do zalecenia osobie chorej na klaustrofobię, żeby jeździła sobie windą codziennie w ramach treningu, tak? poradziła sobie ze swoim problemem. Właśnie stajemy się częścią społeczności, wykonując czynność, w której upatrujemy jakiś tam swój cel. To jest wyjątkowa perspektywa i chcę, żeby ona się pojawiła, dlatego że no, na koniec to bieganie jawi się jako z jednej strony możliwość ucieczki od problemu, a z drugiej strony punkt wyjścia do tego, żeby z problemem sobie poradzić, prawda?
Tak, bo jeżeli ja czuję się samotnie, no to, co muszę zrobić, to wyjść do ludzi. I mogę to zrobić na wiele różnych sposobów. Na przykład właśnie zadać sobie pytanie, co ja lubię robić, albo o czym zawsze marzyłam, a jeszcze tego nie spróbowałam. Zacząć to robić, poszukać grupy, w której to mogę się tego uczyć i na przykład właśnie zacząć biegać. I potem robi się z tego jedna przyjaźń, druga, robi się jakaś grupa, spotykamy się, już nie tylko jest bieganie, ale na przykład jeszcze zaczynamy sobie pomagać w różnych codziennych sytuacjach. No i nagle się okazuje za ileś lat, wow, już nie czuję się tak samotnie. Mhm. Znaczy oczywiście to może się wydarzyć wcześniej, nie po kilku latach, ale po kilku miesiącach.
Na tym poziomie indywidualnym, o którym tyle mówiłaś, też mi się wydaje, że takie coś jak przekonanie się do tego, czy uwierzenie w to, że powinniśmy na przykład uprawiać sport, może też wiele znaczyć, dlatego że w pewien sposób inwestujemy w siebie, prawda? W pewien sposób chcemy zmienić się, na przykład swój wygląd fizyczny, co sygnalizuje prawdopodobnie, że właśnie chcemy się prezentować lepiej, co jest pewnie blisko związane z bliskością z drugą osobą, tak? Czyli wejściem potencjalnie w jakąś relację. To jest coś, co czuję intuicyjnie, ale zastanawiam się, czy jest w tym ziarnko prawdy, czy to jest coś, co ja przypisuję swojemu bieganiu i swoim treningom.
Wiesz, jakbyśmy teraz siedzieli w gabinecie, to bym cię zapytała, skąd takie znaczenie? Dlaczego akurat ciało ci się odpaliło pierwsze? I czy coś tam gdzieś za tym jest? Ale nie będę o to pytać.
Bardzo, bardzo ci za to dziękuję.
Wiesz co, to jakby też jest na takim poziomie zdrowia po prostu. Mhm. Że jeżeli ja robię coś, co jakoś tam pomaga, żebym była zdrowa, czy żebym był zdrowy, to zawsze będzie w służbie tego, żeby być bliżej innych ludzi. Bo jak będę zdrowa, to będę dłużej żyć i będę mogła na przykład nosić moje dzieci bez bólu kręgosłupa, będę mogła biegać z nimi po placach zabaw i będę w stanie to zrobić. Że jeżeli będę zdrowa, to będę mogła z moim mężem jeździć na rowerze, a obydwoje to lubimy. To nie, więc jakoś tam jest pod spodem też taka wartość związana po prostu ze zdrowiem. Oczywiście może być tak, że my zaczynamy uprawiać sport po to, żeby lepiej wyglądać. I tak, no oczywiście, że to ma duże znaczenie i wszystkie badania pokazują, że atrakcyjność fizyczna jest takim silnym czynnikiem, który pozwala ludziom łączyć się w pary. Ale też jest tak, że to jest jakiś temat, na który możemy porozmawiać. To jest też pewien sposób spędzania wolnego czasu. To też w jakiś sposób może narzucać styl życia. Może jest tak, że ja zacznę biegać i akurat tam poznam kogoś, w kim się zakocham. A może być tak, że robię to razem z kimś, kto jest mi najbliższy i odkrywamy, że w ogóle to jest super. Że my sobie biegniemy truchcikiem, rozmawiamy, bo przecież nie od razu trzeba startować w zawodach i nie od razu trzeba przebiec 42 km z hakiem. Tylko my możemy po prostu w taki sposób spędzać nasz czas wolny. I to może być dla nas odskocznia od różnych obowiązków, które mamy na co dzień.
Z tej wypowiedzi ja wyciągnąłem fakt, że bieganie może być dla nas sposobem odejmowania czy zmniejszania ilości wymówek, jakie mamy, dlatego, żeby właśnie pozostawać osobą samotną. Tak? To znaczy na przykład nie ma już wymówki, że nie mogę się z tobą spotkać, bo się źle czuję, bo czuję się świetnie, skoro uprawiam regularnie sport. Nie ma już wymówki, że nie mogę nosić moich wnusiów, dlatego, że czuję się po prostu lepiej realnie, bo pracuję nad sobą. Taką perspektywę chciałbym podkreślić, żebyśmy właśnie nie zostali tutaj odebrani jako podcast promujący brak aktywności fizycznej, który rzekomo miałby się przekładać na wzrost samotności, no bo na koniec tej rozmowy dla mnie są dwa ważne pytania, które powinien sobie zadać słuchacz naszego podcastu. To pierwsze, które przewijało się przez całą naszą rozmowę, to jest dlaczego czuję się samotny, bo to czy czujemy się samotni, raczej jasno wyszło nam z rozmowy, że na pewno tak jest, to znaczy na pewno samotność nam uczestniczy, rozmawiamy z rozmowa, której państwo słuchacie, jest pomiędzy osobą, która przyznała się w trakcie tego podcastu, że uwielbia samotnie pokonywać kilometry i z Moniką, która na swojej stronie internetowej dosłownie w pierwszym zdaniu ma napisane, że uwielbia samotnie siedzieć w kawiarni, więc ta samotność jest obecna z nami zawsze. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego ona z nami jest i jak na nas wpływa. A to drugie pytanie, już troszkę humorystycznie, troszkę powiązane z tym pierwszym, jest dlaczego biegam? Jeżeli decyduję się na uprawianie sportu, co z tego wyciągam, co mi to daje? To jest ważne w kontekście tego, dlaczego ten podcast powstaje, ale takie samo pytanie możemy sobie zadać przy każdej innej aktywności, która angażuje nas mocno. Tak? Dlaczego rozwijam swoją firmę? Dlaczego poświęcam tyle czasu rodzinie, znajomym czy samemu sobie? Tak? Jaki jest tego powód? Monika, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Czy myślisz, tak na koniec, troszeczkę humorystycznie, że Elon Musk pod spodem, gdybyśmy zaglądnęli, zamknęli go w gabinecie, czy to jest dziecko, które ma bardzo duży problem i ucieka do tworzenia firm, z którą jedna firma leci na księżyc, druga produkuje samochody, które nas będą wozić w przyszłości, czy nie? Czy raczej wszystko jest w porządku i nie powinniśmy się o niego martwić?
Po pierwsze, za mało o nim wiem. Naprawdę bardzo mało wiem o Musku, poza tym, że jest twórcą Tesli. A po drugie, jest taka zasada, wiesz, że się nie diagnozuje poza gabinetem i bez udziału tej drugiej osoby. I mimo, że czasem mnie korci, żeby powiedzieć różne słowa o rosyjskich przywódcach, kim oni mogą być, że robią takie rzeczy, to jednak w przestrzeni publicznej raczej jako psycholog nie powinnam tego robić. Choćby z uwagi na to, że gdzieś to może komuś coś zakotwiczyć, zapodać niepotrzebnie. Ale tu ja sobie myślę, wiesz, tak, że niekoniecznie musimy patrzeć na Muska, tylko popatrzmy też na samych siebie, no nie? Czyli to, o co ty zapytałeś, dlaczego biegam, co tam jest pod spodem. I jeżeli na przykład widzę, że oprócz tego, tych wszystkich korzyści z biegania doskwiera mi coś w tej aktywności, to co jest pod spodem i być może od czego uciekam, albo też przyjrzenie się na nowo swojej motywacji, która kiedyś mogła być taka, że na przykład chcę lepiej wyglądać albo lepiej się czuć w swoim ciele, a dzisiaj być może po wielu latach bardziej potrzebuję po prostu spędzać ten czas w taki sposób, jak lubię i nie potrzebuję sobie już dowalać różnymi trudnymi wyzwaniami czy treningami ponad moje siły. Więc jakoś tak, żeby tak to zrobić z głową i zapytać siebie, po co to robię, no nie? Co jest pod spodem i może to się zmieniło w stosunku do tego, co było kiedyś.
Na koniec tej rozmowy myślę, że bardzo jasno brzmi przekaz, że zadawanie sobie tych pytań jest całkowicie normalne. Dziękuję, że moją humorystyczną próbę wybicia cię z rytmu potraktowałaś bardzo odpowiedzialnie i powtórzyłaś to, co jest dla nas najważniejsze. Ja żałuję, że nie wziąłem ze sobą Ilona na tę rozmowę. Może byśmy tutaj wysłuchali jakąś ciekawą diagnozę. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i życzę wszystkim Państwu, którzy są z nami do końca, żebyście częściej zadawali sobie pytania. Moim gościem, czy moją wybitną gościnią była Monika Chochla.
Dziękuję.
I to już wszystko w tej rozmowie zorganizowanej przy okazji biegów po Horyzont. Zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów z tej serii i przypominam, że projekt Horyzonty jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.